Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest wtorek, 27 lutego. Dziś dzień ferialny Wielkiego Postu, trzeciej klasy. Do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zostały nam 33 dni. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kanada. Jak donosi szwajcarski dziennik Neue Zürcher Zeitung, kanadyjscy naukowcy opublikowali właśnie raport na temat cudownego eliksiru. Badania dotyczyły najpopularniejszych preparatów stworzonych w technologii mRNA, wyprodukowanych przez firmę BioNTech Pfizer oraz Moderna. W przebadanych dawkach kryzysu klimatycznego w ramie naukowcy odkryli bakteryjne DNA, będące pozostałością po tzw. plazmidach, które wykorzystuje się do produkcji preparatów, a które prawdopodobnie nie zostały ostatecznie usunięte. Zdaniem ekspertów, którzy powołują się na badania naukowców Uniwersytetu Karoliny Południowej, przyjęcie eliksiru zawierającego owe plazmidy może powodować znaczne problemy z odpornością organizmu oraz prowadzić do zachorowań na nowotwory. Belgia i cała Unia Europejska. Unia Europejska ma pewne plany związane z przepisami ruchu drogowego. Zdaniem unijnych biurokratów, którzy jak zwykle najlepiej wiedzą, jak ułatwić życie mieszkańcom Europy. Część przepisów drogowych regulowanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej należy zmienić. Przed przystąpieniem do kursu prawa jazdy każdy uczestnik musiałby przejść bardziej zaawansowane niż do tej pory badania lekarskie oraz psychologiczne. Zniesione byłyby także bezterminowe prawa jazdy, a tak zwani młodzi kierowcy objęci byliby zakazem samodzielnej jazdy w nocy. To jednak nie jedyne zmiany dotyczące kierowców. Unijni urzędnicy skłaniają się do wprowadzenia dodatkowych podatków dla samochodów typu SUV, podobnych do tych, które niedawno przegłosowano w referendum w Paryżu. Jednym z królików doświadczalnych dla tych zmian ma być Polska, a podatek od SUV-ów jest elementem realizacji tzw. kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Czwartego lutego obchodziliśmy wspomnienie świętego Andrzeja Corsini, biskupa i wyznawcy. Urodził się on w roku 1302 w święto świętego Andrzeja Apostoła w zamożnej florenckiej rodzinie. Przed narodzeniem syna, matka Andrzeja, która po wielu latach starań o potomstwo wreszcie uprosiła sobie tę łaskę u Boga, miała wizję, w której widziała wilka wstępującego do zakonu karmelitów. Przekroczywszy mury klasztoru, wilk zamienił się w baranka. Święty Andrzej Corsini w młodości oddawał się swobodnemu i grzesznemu życiu. Gdy matka wyjawiła mu swoje widzenie z przeszłości, Andrzej nawrócił się. W wieku lat 15 wstąpił do florenckich karmelitów, a następnie wyjechał na studia w Paryżu i Awinionie, by po 7 latach przyjąć święcenia kapłańskie. Andrzej w wieku 43 lat wrócił do Florencji. Było to w roku 1347. Tam opiekował się chorymi na dżumę i dokonywał cudów. Kapituła generalna w Metz obrała Andrzeja prowincjałem karmelitów w Toskanii. Ogromne starania Andrzeja docenił papież Klemens VI, mianując go biskupem Fiesole. Jako ordynariusz zasłynął wizytowaniem podległych sobie parafii, budową szpitali, przytułków, świątyń oraz zwalczaniem nadużyć. Święty Andrzej Corsini zmarł 6 stycznia 1374 roku. Przeżył 72 lata. Kanonizował go papież Urban VIII w roku 1629, jednak fakt ten upubliczniono dopiero niemal 100 lat później, za pontyfikatu Benedykta XIII. Watykan. W minionym tygodniu papież Franciszek zdecydował o powołaniu 6 nowych doradców, utworzonego przez papieża Pawła VI, sekretariatu Synodu Biskupów. Poza 3 księżmi z Belgii, Kanady oraz Austrii, do grona tego doradczego organu Stolicy Apostolskiej papież powołał także 3 kobiety. Jak się okazuje, wszystkie 3 poza płcią łączy także przychylność wobec tzw. diakonatu kobiet w kościele. Pierwsza z pań, niemiecka siostra Brigitte Weiler, na co dzień posługująca w Peru, w ubiegłym roku zasłynęła z wypowiedzi, w której stwierdziła, że kobiety w Amazonii udzielają wielu sakramentów, w tym także wysłuchują spowiedzi. Zakonnicy nie podoba się brak możliwości rozgrzeszania, dlatego zaapelowała ona o wprowadzenie diakonatu kobiet. Swoją drogą jest ciekawe, czy siostra słyszała o tym, że diakoni nie mogą udzielać rozgrzeszenia. Pozostałe dwie członkinie gremium, pani Maria Bingemer z Brazylii oraz Amerykanka Tricia Bruce, otwarcie wystąpiły jako zwolenniczki nie tylko diakonatu, ale i kapłaństwa kobiet. To była sprawka czwarta, a po niej reklama, uwagi warta. W ramach programu Katolik do Katolika po swoje odezwali się do nas państwo Katarzyna i Mirosław, prowadzący Rancho Burkatówka, czyli dwa domki położone w malowniczym Beskidzie Makowskim. Oto fragment ich wiadomości. Naszym planem było, jak za czasów sprzed doby internetu, reklamować się drogą pantoflową, ale wciąż chodziło nam po głowie, by zwrócić się z tematem do sprawek Okiem Katolika. W domkach mamy trochę symboliki chrześcijańskiej i wiemy, że dla, w cudzysłowie, zwykłych turystów nie będziemy jej wynosić, aby nie narażać jej na zniszczenie. Zależy nam na klientach, którzy kochają Boga, bo tacy nie pohańbią miejsca, które z pomocą Boga udało nam się urządzić. Stąd, gdy usłyszeliśmy o inicjatywie Katolik do Katolika po swoje, opadła nam szczęka. Sporo ludzi dziwi się, dlaczego nie reklamujemy się na Bookingach czy innych platformach i uważają nas za dziwaków, skoro nie uważamy pieniędzy za najwyższy cel w życiu. Otóż pieniądze mają dla nas drugorzędne znaczenie. Chcemy oferować wypoczynek na łonie natury, z dala od miejskiej gonitwy, dla ludzi o podobnym światopoglądzie. Domki prowadzone przez państwa Katarzynę i Mirosława znajdują się w miejscowości Poręba koło Myślenic w Beskidzie Makowskim, na wysokości około 600 metrów nad poziomem morza, w przepięknym, widokowym miejscu na szlaku turystycznym. Widok z domków rozpościera się na panoramę Krakowa i Wieliczki i jest szczególnie atrakcyjny nocą. Najbliższe atrakcje to schronisko Kudłacze, oddalone o 25 minut piechotą od domku, obserwatorium astronomiczne w Lubomirze, stacje narciarskie, wyciągi krzesełkowe, trasy rowerowe i wiele więcej. Niedaleko znajdują się kopalnie soli w Wieliczce i Bochni, jaskinie, Wojcowie, park rozrywki Energylandia. Z Burkatówki blisko jest też na Podhale. W pobliżu Nowego Targu gospodarze polecają zwiedzić zamek w Niedzicy oraz wybrać się na słynny spływ przełomem Dunajca. Jeżeli, mój drogi słuchaczu, byłbyś zainteresowany odpoczynkiem w takich warunkach, przy rezerwacji zachęcamy do podawania kodu SPRAWKI, aby uzyskać nieco atrakcyjniejszą ofertę. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie tego odcinka. Stany Zjednoczone. We wtorek 13 lutego do jednego z programów amerykańskiej stacji telewizyjnej MSNBC zaproszono pana Benjamina Crumpa, prawnika reprezentującego rodzinę amerykańskiego przestępcy pana George'a Floyda, którego śmierć zapoczątkowała marksistowski rozbójniczy ruch Black Lives Matter. Podczas rozmowy pana Crumpa zapytano o najnowsze statystyki, zgodnie z którymi dzielnice amerykańskich miast zamieszkane głównie przez czarnoskórych są siedliskiem przestępstw i rozbojów. Prawnik znalazł genialne rozwiązanie przedstawionego problemu, proponując zmianę definicji przestępstwa. Zdaniem pana Crumpa, twórcy amerykańskich ustaw karnych stworzyli prawo, które kryminalizuje kulturę czarnych, a policja jest bardziej skłonna do wykrywania przestępstw wśród czarnoskórych niż wśród ludzi białych. Gość MSNBC stwierdził również, że odpowiednia redefinicja przestępstwa z pewnością odwróciłaby obecne tendencje. Ponownie Stany Zjednoczone. W minioną sobotę w Karolinie Południowej odbyła się kolejna tura prawyborów Partii Republikańskiej przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na 5 listopada. Zgodnie z oficjalnymi wynikami, kolejny, piąty z rzędu triumf odniósł były prezydent Stanów Zjednoczonych pan Donald Trump, który uzyskał prawie 60% poparcia, co przełożyło się na pozyskanie 47 delegatów na lipcową konwencję republikanów. Pani Nikki Haley, która zdobyła zaledwie 3 delegatów, i to w stanie, w którym pełniła funkcję gubernatora, oznajmiła, że nie wycofuje się z wyborów i nadal uważa, że ma większe szanse na pokonanie w wyborach urzędującego prezydenta pana Joe Bidena. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 10. Wady przeciwne miłości i wynikającym z niej cnotom. Nienawiść, zniechęcenie, czyli obrzydzenie duchowe. Oraz lenistwo, zazdrość, niezgoda, spór, rozłam, wojna, bójka, pojedynek, bunt i zgorszenie. Czy nienawiść Boga jest największym ze wszystkich grzechów? Nienawiść Boga jest bez porównania największym ze wszystkich grzechów. Czy jest możliwe, by w jakiejś sytuacji była dozwolona nienawiść do jakiegoś człowieka? Nie, nienawiść do innego człowieka nigdy nie może być dozwolona, ale przecież są ludzie, którzy czynią zło. Czy zatem nie mamy prawa ich nienawidzić? Nie, nigdy nie mamy prawa do nienawiści względem ludzi, którzy czynią zło, lecz mamy prawo brzydzić się tym uczynionym przez nich złem, czyniąc to ze względu na miłość, którą dla nich powinniśmy mieć. Czy nigdy też nie mamy prawa pragnąć dla nich zła? Nie, nigdy nie mamy prawa pragnąć dla nich zła jako takiego, jednakże ze względu na prawdziwe dobro, którego pragniemy dla nich, dla społeczeństwa, a w końcu dla samego Boga, możemy chcieć, by doświadczyli pewnego zła, które by jednak miało ich doprowadzić z powrotem do dobra, do zachowania dobra wspólnego lub do chwały Boga. Czy dla jakiegoś żyjącego na ziemi człowieka, choćby i obciążonego przewinieniami, wolno pragnąć wiecznego potępienia? Nie, nigdy nie wolno nam pragnąć potępienia wiecznego dla człowieka żyjącego na ziemi, choćby był on winny, gdyż byłby to czyn bezpośrednio skierowany przeciwko cnocie miłości, która powinna w nas powodować pragnienie, aby wszyscy osiągnęli ostatecznie szczęście Boże. Z jednym wyjątkiem – demonów i potępionych będących już w piekle. Czy istnieje jakaś wada przeciwstawiająca się szczególnie aktowi cnoty miłości, który nazywa się radością? Tak, jest to wada zniechęcenia, która dotyczy dóbr duchowych i nadprzyrodzonych będących przedmiotem miłości, a mianowicie Boga samego i Jego nadprzyrodzonego szczęścia. W jaki sposób możliwe jest zniechęcenie? Zniechęcenie jest możliwe dlatego, iż człowiek z powodu zdeprawowania jego upodobań duchowych uważa dobro Boże, czyli przedmiot miłości, nie za rzecz dobrą, lecz za zasmucającą i wstrętną. Czy to zniechęcenie jest zawsze grzechem śmiertelnym? Tak, to zniechęcenie jest zawsze grzechem śmiertelnym, jeśli przechodzi z niższych części człowieka, czyli od części dotyczących zmysłów, do części wyższej, czyli rozumowej. Dlaczego jest w takiej sytuacji grzechem śmiertelnym? Dlatego, że jest ono bezpośrednio przeciwne miłości, z której wynika dla nas obowiązek kochania Boga ponad wszystko oraz jako konsekwencja tego pierwszego istotny obowiązek, by Bóg był rzeczywiście dla nas odpoczynkiem oraz ostateczną i najgłębszą rozkoszą naszej duszy. Czy to złe zniechęcenie jest grzechem głównym? Tak, to złe zniechęcenie jest grzechem głównym, gdyż powoduje, że człowiek czyni wiele złych rzeczy i popełnia wiele grzechów, albo po to, by zniechęcenia uniknąć i pozbyć się go, albo też z tego powodu, że pod jego wpływem angażuje się w złe działania. Jak nazywa się to złe zniechęcenie, które jest grzechem głównym? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Polska. W miniony wtorek w graniczącej z Ukrainą wsi Hrebenne doszło do ataku na polską flagę. W trakcie trwających wówczas protestów rolników częściowo zablokowane zostało ulokowane w Hrebennem przejście graniczne. Z zatrzymanego na granicy autobusu ze Lwowa do Warszawy wyszedł 39-letni mężczyzna, który zerwał polską flagę przymocowaną do jednego z ciągników i rzucił ją na ziemię. Sprawcę, który okazał się obywatelem Izraela, zatrzymano. Postawiono mu zarzut publicznego znieważenia flagi polskiej, za co grozi mu rok więzienia. Izraelczyk przyznał się do winy, wyraził skruchę i wolę dobrowolnego poddania się karze. Ponownie Polska. W Warszawie trwa kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Jednym z zaproponowanych projektów do realizacji na rok 2024 jest odbudowa słynnej tęczy na Placu Zbawiciela. Projekt autorstwa aktywisty ruchu LGBTQ i inne literki pana Linusa Lewandowskiego nosi nazwę Ustawmy łuk LGBT+ na Placu Zbawiciela i ma kosztować w stolicę 700 tysięcy złotych. Tym razem konstrukcja ma być odporna na dewastację i ognioodporna. Ma to pozwolić uniknąć kolejnego spalenia symbolu sodomii, podobnego do tego, które miało miejsce w Święto Niepodległości w roku 2012. Czyżby aktywiści LGBTQ i wszystkie inne literki czuli się z jakiegoś powodu teraz pewnie w Polsce, skoro otwarcie proponują przywrócenie tej instalacji? Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś, mój drogi słuchaczu, rozprawka o stosunku świata do katolicyzmu. Jest coś, co łączy wszystkie, wszyściutkie ideologie świata. Nawet gdy walczą między sobą, związane są czymś w rodzaju przymierza przeciwko prawdzie. Wyobraźmy sobie grupę 10 ludzi z dużego polskiego miasta, którzy dopiero się poznali. Siedzą wokół stołu i mają spędzić ze sobą określony czas, na przykład pracując nad czymś. Każdy ma powiedzieć coś o sobie. Jestem Ania, ćwiczę jogę i jestem wegetarianką. Jestem Stefan, pracuję tu i tu i w tym roku startuję w Ironmanie. Następnie pozostałe osoby opowiedzą o swoich zainteresowaniach i wartościach, którymi się kierują, po czym kolej przychodzi na ostatnią osobę. Jestem katolikiem i we wszystkim w życiu staram się kierować zdrową nauką katolicką. Załóżmy, że nikt inny nie jest tam katolikiem. Pomiędzy pozostałymi 9 osobami zacznie powoli wytwarzać się nić porozumienia. Dawid, przesadzasz, generalizujesz, upraszczasz. To jest jakaś mania prześladowcza. Myślę, mój drogi słuchaczu, że nie. Swoją tezę opieram nie tylko na doświadczeniu własnym niektórych znajomych oraz niektórych słuchaczy, ale widzę też w tym pewną logiczną zasadę. Jaką? Prawem tego świata, zwłaszcza współcześnie, jest błahość. Wolno podawać wszystko, byleby w sposób błahy. Jeżeli człowiek wyższego ducha o tym zapomina i ujawnia niefrasobliwie lub ujawnia odważnie i świadomie, że błahość go nie interesuje, świat od razu staje się bardzo, bardzo podejrzliwy. Dopóki będziesz błahy i dwuznaczny, będziesz akceptowany. Stań się na serio i jednoznaczny, nie będziesz długo czekał, aż nożyce się odezwą, bo świat tego nie cierpi. Jeszcze gorzej, gdy twoje opinie będą nie tylko jednoznaczne, ale i prawdziwe. Wszystkie, nawet sprzeczne między sobą opinie, jakoś znajdą miejsce w głowie człowieka światowego. Wszystkie za wyjątkiem opinii bezkompromisowych, a takimi są opinie prawdziwe. W pewnym eseju przeczytałem, że największą rządzą współczesnego świata jest niwelacja. Świat dlatego tak pożąda błahości, bo błahość to równość. Stąd niwelacja wszystkiego za wszelką cenę. Bo gdy panuje ta równość w błahości, nikt nie ma dysonansu porównawczego pomiędzy swoim fałszem a czyjąś prawdą. Najlepiej, żeby wszyscy byli letni. Letniość ożywia się tylko w jednym przypadku. Gdy ktoś się wybija, czyli jest zimny albo gorący, tego letniość nie cierpi. Będzie rzucać obelgi i knuć intrygi, by przyciągnąć to, co się wybija, do swojej letniej zupy, by temperatury się wyrównały. Ktoś mógłby na to wszystko powiedzieć, cóż za przekonanie o swojej wyjątkowości. Jaki katolik się niby wybija, czy jest niebanalny? Nikt nie ma nic przeciwko katolikom, dopóki traktują oni swoją religię jako ich własną sprawę i nie narzucają jej innym. I to jest, mój drogi słuchaczu, jedyna wersja prawdy, którą świat toleruje. Prawda wersji fałszywej, czyli stojąca grzecznie w szeregu z fałszami, jako jeden z równoprawnych pionków w grze. Tyle, że wtedy to już nie jest prawda. Gdy prawda jest naprawdę, widzialnie wynosi się ponad fałsze i ukazuje je jako fałsze. Pierzchają one wtedy jak na filmach wampiry oświecone słońcem. I dlatego świat będzie zawsze usiłował zrównać prawdę z fałszem, dając obu, jak to się mówi, równe prawa. A w tym tak naprawdę chodzi o to, żeby prawda straciła swój blask i przestała być prawdą. Tyle, że to jest zupełnie niemożliwe, dopóki ktokolwiek będzie tę prawdę wypowiadał. Prawda bowiem jednak, według mnie, broni się sama. Ale sama się nie wypowie. Dlatego też katolika zawsze będzie usiłowało się uciszyć, zdeprecjonować czy wyśmiać. Wszystkie, nawet walczące między sobą ideologie, gdy na horyzoncie pojawi się katolicyzm, przypominają sobie o swoim przymierzu przeciwko jedynemu swojemu prawdziwemu wrogowi, czyli prawdzie. Mój drogi słuchaczu, jestem bardzo ciekaw, jak oceniasz to, co dziś powiedziałem. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że kolejna msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających tę pracę zostanie odprawiona w niedzielę 17 marca. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Andrzeju Corsini, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.